witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny, czerwcowy, niedzielny poranek. Wszyscy radośni, zadowoleni, pełni optymizmu, gotowi na słuchanie słowa, tak? Zgadza się? O, no, super. No, dobrze jest dzisiaj, super. Słuchajcie, dzisiaj nie mam prezentacji, jak to zazwyczaj czy nie, ale chciałbym dzisiaj zrobić taką pewną hybrydę, bo dostałem takie informacje, żeby nie wyświetlać tekstów biblijnych, żebyście śledzili tekst i to bardzo dobra, ja wiem, że to jest tak, to jest takie pójście na łatwiznę, jak się te wersety wyświetlają za mną, ale chciałbym dzisiaj, żebyśmy, kiedyś były takie głosy, że za dużo u nas jest zboże kazań tematycznych, kazania dzielą się generalnie na tematyczne i ekspozycyjne. Tematyczne to są, kiedy są związane z jakimś konkretnym tematem, a ekspozycyjne, kiedy po prostu idziemy fragment po fragmencie, rozdział po rozdziale i sobie studiujemy Boże Słowo w ten sposób i patrzymy, co tam jest napisane. Więc ja jakoś tak ostatnio bardziej lepiej mi się mówi kazania ekspozycyjne, co ciekawe, kiedyś mówiłem więcej kazań tematycznych. Dlatego chciałbym dzisiaj zrobić taką trochę hybrydę. Puszczę za sobą tekst główny, ale chciałbym was poprosić też, żebyście mieli otwarte Biblię swoje, ale nie będę puszczał te wersetów pomocniczych, żebyście nie rozleniwili się i też szukali razem ze mną tych wersetów w Bożym Słowie, ale jednocześnie chciałbym, żebyśmy śledzili ten główny tekst, żeby on był cały czas przed oczami naszymi, bo to jest ważne w sumie. I będziemy dzisiaj, zobaczymy jak tam to dalej pójdzie. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. Chciałbym, żebyśmy zajrzeli tam do tych fragmentów. Ania poszła już, widzę, z dziećmi. Chciałem jej powiedzieć, że ja nigdy w życiu tyle na pamięć się nie nauczyłem, bo nie wiem, czy widzieliście, że ona z pamięci to cytowała. Zawsze jestem pod wrażeniem, jak ktoś na pamięć umie takie długie fragmenty tekstów. Dobrze, kochani. List Jana. Dlaczego list Jana ostatnio u nas w domu? Ania, jest Ania. Ania, chciałem powiedzieć, że nigdy w życiu nie nauczyłem się tak długiego fragmentu na pamięć, jak ty przeczytałeś przed chwilą. No, ale widać. Dzięki. Tak, nawet w szkole tyle nie umiałem na pamięć. Dobrze, słuchajcie. Pierwszy list Jana. Dlaczego pierwszy list Jana? Ostatnio w domu czytaliśmy wieczorami właśnie listy Jana i jakoś tak odświeżyło mi się, że jest tam dużo takich wspaniałych praw, które myślę, że warto, żebyśmy sobie wspólnie na nie popatrzyli. I teraz tak, Jan. Kim był Jan? Jan był tym człowiekiem, który mówił dużo o miłości, prawda? Ale Jan był też człowiekiem, który mówił dużo o miłości Boga do człowieka i mówił, że zbawienie jest z łaski. Zgadza się? Ten sztandarowy werset chrześcijański, protestancki Jana 3,16, który znają małe dzieci już, prawda, że tak Bóg co umiłował świat, że dał sobie swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał żywot wieczny. Ale wiecie, tak, kiedy czytam listy Jana, to dochodzę do wniosku, że Jan tworzył taką właśnie równoległość pewną pomiędzy Ewangelią a listami, tak? Że z jednej strony pokazywał, że zbawienie jest rzeczywiście z łaski, że nie możemy za nie zapracować, bo to jest prawda. Nie możesz nic dołożyć do zbawienia, mówi Boże Słowo. Tak? Zbawienie jest od Boga, jest darem, jest jego prezentem dla ciebie, jest okazane z jego miłości dla ciebie. Ale z drugiej strony Jan pokazuje w swoich listach też, że można zweryfikować, czy człowiek tak naprawdę jest odrodzony. Bo wiecie, człowiek może mówić, że jest odrodzony, ale niekoniecznie tak jest. Mało tego, powiem więcej. Z moich obserwacji, nie wiem, w życiu, oczywiście ja nie jestem doskonały też i nie jestem doskonale obiektywny, ale wiem, że są ludzie, którzy przyjęli chrzest, którzy złożyli świadectwo, którzy mówią, że są wierzący, a czasami, oczywiście Pan Bóg tylko wie, ale czasami ten weryfikator Bożego Słowa pokazuje, że możemy mieć pewną wątpliwość co do tego, co oni mówią, albo co oni pokazują, prawda, przez te religijne uczynki, prawda, możemy tak to nazwijmy. Także ich życie jakby nie pokrywa się z tym, co z czym powinno się pokrywać. I wiecie, Jan daje nam taki weryfikator w tych listach. Weryfikator tego, czy my tak naprawdę nie oszukujemy sami siebie. Tak? Czy rzeczywiście, może to jest tak, że urodziliśmy się już w rodzinie chrześcijańskiej i od zawsze nam się mówi, czym jest zbawienie, po prostu nauczyliśmy się tego, jest to taka teologiczna doktryna, która się ukształtowała w naszej głowie, ale tak naprawdę, kiedy zrobimy sobie taki przegląd, kiedy się odbijemy właśnie w tych listach janowych, to może się okazać, że może coś jest na rzeczy tutaj, może nie wszystko jest tak, jak nam się wydaje. Bo człowiek potrafi, człowiek jest taką istotą, która potrafi samego siebie okłamywać. Wiecie o tym? Nie tylko innych. Innych jest łatwo szukać, nie? Łatwo jest udawać kogoś, kim nie jesteśmy, prawda? Łatwo jest ukryć grzech, łatwo jest ukryć jakieś swoje podwójne życie, chociaż często to i tak wychodzi kiedyś na wierzch, prawda? Kiedy żyjemy takimi podwójnymi standardami. Ale można też oszukiwać samego siebie. Można sobie wmawiać, że jesteśmy tak naprawdę wierzący, ale nasze życie, nasza praktyka niestety czasami zaprzecza temu. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co właśnie pisze ten Jan. Ten sam Jan, który właśnie mówił o, który widział Chrystusa, który żył z Chrystusem, tak jak tutaj zresztą pisze w tym liście, który dotykał namacalnie Chrystusa, który przyglądał się Chrystusowi, który w końcu napisał to, co Jezus mówił, prawda, że właśnie zbawienie jest z łaski, nie jest z uczynków. To zobaczcie, co on pisze tutaj w tym liście. Otwórzmy ten pierwszy rozdział pierwszego listu Jana i czytamy takie słowa. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. No właśnie, tak czytamy to sobie zazwyczaj, prawda, znamy to słowo, ale czy tak naprawdę głębiej zastanawialiśmy się kiedyś nad tym, o czym to słowo mówi? Tak na marginesie słowem wstępu, nie chciałbym dzisiaj jakoś bardzo głęboko mówić o genezie listu, zazwyczaj to tak rozpoczynam, jeżeli jest jakiś cykl ekspozycyjny. Wynika to z tego, że tak naprawdę, z tego co czytałem, tak do końca nie wiadomo, do kogo były kierowane listy Jana. No wiemy, że do wierzących, tak, to jest sprawa oczywista, ale nie wiemy, do jakiej konkretnej społeczności. Tam pojawia się taki fragment, właśnie też w domu zastanawialiśmy się nad tym, o pani, tak? Wiemy, tam gdzieś dalej, w drugim rozdziale bodajże, jak dobrze pamiętam. Aczkolwiek, no dojdziemy do tego potem, tak? Z tą panią też są różne interpretacje, tak? To nie jest teraz istotą sprawy oczywiście, ale to jest list, który nie był kierowany do konkretnej społeczności, natomiast no, na pewno był do ludzi wierzących, więc i my po części, znaczy nie po części, tylko jakby jest w spadku, dostajemy ten list od Boga, który też dotyczy i naszego życia, prawda? On nie dotyczył tylko pierwszych społeczności, choć oczywiście, że Jan skupia się na problemach, które w pierwszej kolejności, które były w pierwszym kościele, tak? Mówi, pojawia się często myśl, to ostatnio słyszeliśmy tutaj z kazalnicy, że jest ten weryfikator, kiedy ludzie są wierzący, tak, że po prostu nie kwestionują bóstwa Jezusa Chrystusa, tak, że wiedzą, że Jezus przyszedł jako Mesjasz, Jezus przyszedł jako Zbawiciel, nie tylko jako prorok, nie tylko jako jakiś tam jeden z wielu, ale był to Bóg w ludzkim ciele. Tak, jest to pierwszy taki sprawdzian. Więc to był problem w tamtych czasach, no zresztą zaraz dojdziemy do tego, ale pewne rzeczy, o których Jan pisze, są uniwersalne, jak najmniej niepewne. W zasadzie wszystko jest uniwersalne też w zasadzie w odniesieniu do naszego codziennego życia tutaj dzisiaj w Kościele w 2023 roku. Dobrze, więc początek, zobaczcie, co, jaki jest ten początek, te pierwsze trzy, a nawet cztery wersety, ja to sobie zapisałem jako instrukcja mówienia kazań. Instrukcja mówienia kazań, zaraz wam powiem, jak to rozumiem, ale nie tylko kazań, nie tylko kazań, kiedy dzielimy się z kimś Ewangelią, kiedy mówimy coś na temat Bożego Słowa, to jest taki doskonały instruktaż tego, jak to powinno wyglądać, jaki cel nam powinien przyświecać i o co w tym wszystkim chodzi. Wiecie, każdy, kto siada, by napisać list albo powiedzieć słowo, tak jak ja tutaj teraz stoję, albo tak jak inni, którzy tutaj na tym miejscu stoją, powinien mieć jakiś cel w tym, tak? To nie jest tylko tak, żeby spełnić jakiś religijny obrządek. Niektóre kościoły podchodzą do tego, żeby po prostu spełnić jakiś obrządek, tak? Wykonać jakąś czynność religijną, ale to nie o to chodzi, tak? Zwiastowanie Bożego Słowa, dzielenie się Bożym Słowem, również to, co Ania tutaj przed nami stanęła przed chwilą, tak, też w takiej formie, ma mieć swój cel. To nie jest tylko to, żebyśmy posłuchali i zaklaskali, chociaż należało jej się wielkie brawa, ale to nie jest cel sam w sobie, tak, żeby powiedzieć, o, fajne kazanie było, albo o, piękne słowa z książki Ania powiedziała, prawda? Tylko ma to mieć, Pan Bóg tak sobie to wymyślił, tak to ustanowił, że ma to mieć swój cel. I Jan właśnie o tym pisze tutaj, że słowo powinno, zaraz sobie do tego i dojdziemy, powinno wywrzeć określony wpływ na twój umysł przede wszystkim i serce, i życie przede wszystkim tych, kto go słucha, tak? I pierwsza rzecz, o której tutaj czytamy, powinno pogłębić społeczność z ludźmi i z Bogiem. Nie wiem, czy widzicie to, co Jan napisał. Zobaczcie, werset trzeci. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem. Czyli zobaczcie, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, tak? Zwiastujemy wam Ewangelię, zwiastujemy wam Boże Słowo, ale Jan pisze, po co? Po co tak naprawdę zwiastujemy słowo? Abyście i wy, społeczność, po pierwsze, z nami mieli, tak? Żeby pogłębić relacje, żeby zbudować społeczność, tak? Jan duży nacisk na to kładł, tak? Na temat relacji, miłości między ludźmi, tak dalej, i tak dalej. Więc mówi, że to, co głosi, to, co jest głoszone, po pierwsze, tak, jest po to zwiastowane, abyście wy społeczność z nami mieli i co z tego wynika, zobaczcie. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem. Więc te dwie rzeczy, tak? Słowo Boże, czy zwiastowanie Bożego Słowa, może inaczej, ma jednym z fundamentalnych, znaczy tym pierwszym, tym fundamentalnym celem ma pogłębić społeczność między nami, tak? I między nami a Bogiem, żeby ta społeczność była rozwijana, żeby ta społeczność była budowana, prawda, poprzez to zwiastowanie słowa. To jest pierwszy cel, o którym Jan tutaj pisze. Ale jest jeszcze drugi cel. Zobaczcie. Czwarty werset. A to piszemy, uwaga, drugi cel, aby radość nasza była pełna. Wiecie, kazanie albo słowo powinno być inspiracją do radości. Ja taką wyznaję zasadę. Oczywiście, że ma być też celem wzbudzenie czasami refleksji nad człowiekiem, tak? I jeżeli jest potrzeba, doprowadzenie go do pokuty, tak? No to żeby to się nam nie rozminęło, tak? No, ale to sobie nie przeczy, słuchajcie. To naprawdę sobie nie przeczy. I Jan to właśnie w ten sposób robi. Jan jest, jakbyśmy go wzięli tutaj za kazalnicę, myślę, że mógłby nas nauczyć mówić dobre kazania. Bo on naprawdę łączy to pięknie, tą miłość, którą ma do ludzi, prawda, i te zasady, które ma do ludzi, z tym, żeby wzbudzić w ludziach też pokutę, żeby wzbudzić refleksję też do tego, co czynią, tak? Czyli z jednej strony pisze właśnie o łasce, o tym, że Bóg daje nam z łaski swoje zbawienie, ale z drugiej strony właśnie pokazuje nam to słowo tutaj, tak jak w tym tekście, który czytamy, że mamy weryfikować to, czy rzeczywiście wszystko jest z nami w porządku, tak? Czy rzeczywiście coś nam nie umknęło, prawda, sprzed naszych oczu. Więc radość, kazanie powinno być też radosne, powinno wywoływać w nas radość, nie potępienie w sensie takim, wiecie, że człowiek jest zgorzkniały, wychodzi po prostu taki zbity, jak zbity pies, wiecie, że po prostu no, kaznodzieja już mu tak dowalił, że on już po prostu nie ma po co przychodzić za tydzień do kościoła, nie? No to jest kompletnie się rozmija z celem, a niestety czasami tak jest, nie? Więc wiecie, dobre wiadomości nas budują i wywołują w nas zdrową radość, taką prawdziwą Bożą radość. A dobrą informacją jest właśnie Ewangelia, która jest zapisana w Bożym Słowie. I słyszałem taki przykład wczoraj, nie wiedziałem o tym. który mi się bardzo podobał. Wiecie, w Szwecji różne rzeczy się dzieją. Dużo czasami ciekawostek słyszymy, co się dzieje w Szwecji. Ja słyszę, inni mi opowiadają. Ale jest tam taki zwyczaj albo taka zasada, że kiedy idziesz oddać krew, jesteś honorowym dawcą krwi, jak to u nas w Polsce się nazywa, i oddajesz swoją krew, przychodzisz tam do punktu, pobierają ci krew, to ona jest opisywana bardzo dokładnie z twoimi danymi osobistymi, z twoim telefonem, swoim numerem telefonu. I w momencie, kiedy ta krew zostanie użyta dla jakiejś osoby, tak, potrzebującej, bo czasami one są, leżą tam w tym banku krwi, leżą tam latami czy miesiącami, no, latami to nie wiem, chyba nie mogą, nie znam się na tym, nie pytajcie mnie o to, ale, bo aż tak w tej dziedzinie nie jestem biegły, ale no, jeżeli zostanie użyta, jeżeli ta transfuzja zostanie wykonana z tej krwi, to właściciel, ten dawca dostaje SMS-a z podziękowaniem od tego banku. I wiecie, i to jest radosna wiadomość, nie? Czy wy byście się nie cieszyli z tego, że to, co zrobiłeś, może uratowało komuś życie, tak? Może pierwsza myśl, jaką sobie pomyślałem, to taka w odniesieniu do Chrystusa, nie? Że kiedy człowiek się nawraca, to może tak po ludzku, tak naszymi tymi zmysłami ludzkimi, Pan Jezus dostaje SMS-a, o, zadziałało, zadziałało, nie poszło na marne, moja krew nie poszła na marne, nie? To też to takie też dobre przełożenie, nie? No oczywiście, Pan Jezus nie potrzebuje mieć komórki i SMS-ów, on wie, gdzie jego krew została użyta, w którym sercu. Ale zobaczcie, że człowiek jest wtedy taki zbudowany tym, nie? Ja bym był bardzo zbudowany, chociaż nigdy nie oddawałem w życiu krwi. No, zastanawiam się kiedyś nad tym, ale myślę, że cieszyłbym się, gdyby to, co zrobiłem, posłużyło do tego, że ktoś mógłby, nie wiem, nawet nie, może też i mogło pomóc, żeby zapobiegło jego śmierci, ale może po prostu pomóc mu wyzdrowieć, tak? To samo to już, człowiek ma taką radość w tym po prostu, taką wspaniałą radość w tym, tak? Także my lubimy dobre wiadomości, lubimy dostawać dobre wiadomości, lubimy słyszeć dobre wiadomości, takie naprawdę dobre wiadomości, nie to, że wiecie, że jutro będzie ładna pogoda. No to ja wiem, że to jest dobra wiadomość, ale powiedzmy sobie, że ma trochę inną rangę niż ta informacja z tą krwią, prawda? Czy z duchowymi kwestiami. Więc powracając do naszej myśli, Jan pisze, że to piszemy, aby radość nasza była pełna, tak? Żeby słowo sprawiło, żeby nasza radość była pełna, żebyśmy naprawdę byli tacy zdrowo zbudowani, prawda, tym słowem. Jan dodatkowo podaje, tutaj czytamy, jakby pokazuje swój autorytet do tego, że mógł to słowo napisać. Wiecie, no nie każdy, kiedy Słowo Boże nawet było tworzone, kiedy byście sobie poczytali wybierania, prawda, ksiąg do kanonu właśnie, to były pewne kryteria, prawda, ludzi, którzy czy apostołów, czy proroków, czy i tak dalej, którzy spełniali te wymagania. I Jan jakby był no, na pewno osobą, która w 100% wypełniła te wymagania, tak, bo był blisko Chrystusa, krótko mówiąc, tak, był cały czas obok Niego. Był tym, który go nie tylko słyszał. I zobaczcie, co tutaj Jan o sobie pisze. Jan pisze, że słyszał Chrystusa, tak? Słyszeliśmy go, tak? Słyszeliśmy go, słuchaliśmy. Wiecie, i ludzi nie interesuje czyjaś opinia. Wiecie, no możecie posłuchać mojej opinii, ale to nie jest najważniejsze chyba dla was moja opinia, tak? Ja mam różne opinie. Takie lepsze lub gorsze, czasami się bardziej mylę, czasami mniej się mylę, czasami może trochę mam rację, no ale to są tylko moje ludzkie opinie, ale ludzie potrzebują usłyszeć Słowo Boże, tak? Potrzebują usłyszeć to, co Bóg myśli, a nie to, co człowiek myśli. No, człowiek sobie może różne rzeczy myśleć, nie? Ale ludzie chcą usłyszeć, co Bóg myśli na ten temat, tak? I to jest właśnie sztuką w tym, żeby nie przekładać tutaj swoich myśli, ale pokazywać Boże myśli, tak? Które odnoszą się do słowa, które czytamy, tak? Jan o tym pisze, tak? Co słyszeliśmy, tak? Co słyszeliśmy i dalej jest napisane, co oczami naszymi widzieliśmy. I tutaj znalazłem taką ciekawą analogię, że są dwa greckie słowa na temat patrzenia. Jest jedno słowo choran i oznacza patrzeć, tak po prostu, jak ja patrzę na was teraz, tak? No patrzę, widzę was wszystkich tutaj przed sobą, ale jest jeszcze słowo, które u nas tak samo się nazywa patrzeć, a w greckim języku już jest zupełnie innym słowem i nazywa się testai. I oznacza przyglądać się komuś lub czemuś, aż do pełnego zrozumienia tej osoby lub rzeczy. Grecki język ma to do siebie, że ma dużo takich fajnych właśnie niuansów, że jedno po ludzku, znaczy po polsku nasze wyrażenie może tam znaczyć zupełnie dwie różne rzeczy. I właśnie tutaj w tym fragmencie jest użyte to drugie słowo, tak? Czyli właśnie to, kiedy się ktoś przygląda komuś lub czemuś, aż do zrozumienia jego, aż do pełnego zrozumienia tej osoby. I Jan właśnie pisze, zresztą to słowo też używa w swojej Ewangelii. Na przykład w Ewangelii możecie otwierać ze mną fragmenty, które właśnie te pomocnicze, o których mówiłem. W pierwszym rozdziale, w 14 wersecie. I tam jest napisane, że ujrzeliśmy chwałę Jego. Ujrzeliśmy chwałę Jego. I to też jest... Wiecie, oni też nie ujrzeli, tylko nie spojrzeli, nie zaczęli chwały, tak? No i to jest zrozumiałe też, analogicznie jest zrozumiałe. U nas po polsku po prostu brzmi ujrzeliśmy, tak? Zobaczyliśmy Jego chwałę. Ale wiecie, myślę, że nawet kiedy oni patrzyli na Jezusa, to nie byli w stanie w ciągu sekundy zobaczyć chwały Jezusa, tak? Bo faryzeusze też patrzyli na Jezusa i w ogóle w nim Mesjasza nie rozpoznali. Więc Pan Jezus nie chodził z jakimś obłokiem obok siebie, przynajmniej Biblia o tym nic nie wspomina, albo z jakąś aureolą na głowie, jak go często pokazują niektóre obrazy. Pan Jezus był zwykłym człowiekiem na ziemi, tak? Fizycznie, takim jak ty i ja. I kiedy ludzie na niego patrzyli, to widzieli zwykłego człowieka, tak? Tak pierwszy rzut oka, nie? Zwykły mężczyzna, zwykły dorosły mężczyzna, tak? Ale właśnie różnica polega na tym, że ci, którzy z nim chodzili, ci, którzy obserwowali, co on czynił, to w zupełnie inny sposób widzieli tego Chrystusa niż ci, którzy dopiero co na niego spojrzeli, tak? Bo widzieli jego całokształt, tak? I tak jak Jan pisze, ujrzeliśmy właśnie, przyglądaliśmy się jemu i ujrzeliśmy jego chwałę, tak? Ujrzeliśmy jego chwałę, widzieliśmy, że to nie jest zwykły człowiek. Widzieliśmy, że to nie jest zwykły mężczyzna, ale to jest Bóg. To jest Bóg, który ma moc. To jest Bóg, który działa, który wiecie, który nie tylko mówi do ludzi, ale czyni wielkie rzeczy, tak? I za tymi słowami stoją czyny, tak? Więc teraz używa tego tutaj, tak samo w tym liście tutaj, tak? Co oczami naszymi widzieliśmy, jak zrozumieliśmy jego majestat, jego potęgę, tak? I to jest ważne, żebyśmy też rozumieli o tym na tym momencie, żebyśmy wiedzieli, jak dalej będziemy patrzeć na to, co pisze, tak? Na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. Zobaczcie, tu już jest kolejny element, czego ręce nasze dotykały. Tu nie ma żadnych przenośni, wiecie, jakichś takich duchowych. Jest powiedziane, czego nasze ręce dotykały. On fizycznie dotykał Chrystusa. Kładł się na jego ramieniu, tak? Przytulał się do niego, bo Jan to był taki, wiecie, taki kochany był ten Jan, tak? Przy Jezusie, tak jak czytałem, taki ciepły obraz mam Jana, prawda? Kiedy patrzymy na niego w Ewangeliach i myślę, że taki był. I on, myślę, że często ten dotyk też dla niego był ważny. Ale o dotyku też czytamy w Ewangelii Jana właśnie. Właśnie Jan o tym pisze, zobaczcie też. Podkreśla ten fragment. W 20 rozdziale. A propos Tomasza. Łukasz, Jan. Dzisiaj z dotykiem to różnie bywa. Wiecie, dzisiaj żyjemy w świecie bardziej przeciwnym dotykowi niż pochlebnym dotykowi, ale kiedyś było naturalne, że dotyk był takim elementem relacji też, nie? No dzisiaj jak dwóch mężczyzn się dotyka, no to może od razu pierwsza myśl wiadomo jaka jest, nie? Nie trzeba głęboko wnikać, tak? A wtedy nikomu takie rzeczy nie przychodziły do głowy. Znaczy, może przychodziły komuś, ale myślę, że to nie było aż tak odstraszające jak dzisiaj w relacji między jednym człowiekiem a drugim. Dlatego Jan pisze o tym dotyku, że oni dotykali Chrystusa. Oni mieli z nim fizyczny kontakt. I zobaczcie, i Tomasz, mój imiennik, też potrzebował tego. On nie potrzebował, no oczywiście potrzebował, żeby swoją wiarę, żeby jego wiara oczywiście mogła być no jakby aktywowana, musiał go dotknąć, ale ten dotyk dla niego był ważny, zobaczcie. Bo co tu jest napisane w 20 rozdziale od 24 wersetu? A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tędy inni uczniowie, widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł, jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku i gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. Zobaczcie, on nie tylko nie wystarczyło mu to, żeby zobaczył. No wiecie, nam zasadniczo wystarczy, żeby zobaczyć coś, nie? Jeżeli coś zobaczymy fizycznie oczami, nie w telewizji, bo wiemy, że dzisiaj to, co jest widoczne na ekranie, to może być tak zwanym fake newsem, tak? jest już sztuczna inteligencja, która potrafi przerobić wszystko, więc no, nie można nawet wierzyć temu, co się widzi na ekranie. No, ale jeżeli widzimy coś własnymi oczami, jeżeli ja was widzę i jeżeli patrzę na kogoś, no to tutaj raczej przekłamania nie może być. Nie raczej, a wręcz na pewno. I Tomasz zadziałał w ten sam sposób, nie? Że on powiedział, że musi zobaczyć Chrystusa swoimi oczami, ale nie tylko zobaczyć, ale i dotknąć, tak? I powiedział, jeżeli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. Więc ten dotyk był istotną rzeczą. I Jan tutaj popiera się tym myśleniem, tak, w tym słowie i mówi, że czego ręce nasze dotykały, to jest jego świadectwo, tak? Moje ręce dotykały Boga, moje ręce dotykały Chrystusa, więc to przesłanie, o którym mówię, jest wiarygodne. To przesłanie jest uzupełnieniem tego, co mówiłem, co napisałem w Ewangelii, ale jest potwierdzone faktami też, nie? Więc Jan dotykał Chrystusa, tak? Ale ma też w odniesieniu, wiecie, do tamtych czasów, tak jak mówiłem, no, ma na uwadze, że było dużo ruchów religijnych w tamtych czasach, oni się nazywali dokestyci. Znalazłem sobie informację taką. I byli tak duchowi, byli tak uduchowieni, że nie wierzyli, że Jezus kiedykolwiek posiadał ciało i krew. Ja słyszałem, nie wiem, czy dzisiaj są takie ruchy, ale słyszałem, że na przestrzeni Kościoła było sporo takich różnych grup, które właśnie tak wierzyli, że Jezus był po prostu duchem. Nie miał fizycznego ciała, takiego jak ty i ja, że można, wiesz, uderzyć w palec i krzyknie au, nie? Miał takie ciało, że jak się uderzyło, to nic nie czuł, tak? Bo był duchem, tak? Niektórzy wierzyli. Więc Jan to obala tutaj, tak? Zobaczcie. I przekonuje właśnie swoich czytelników, że Jezus, którego znał naprawdę był człowiekiem takim samym jak i my. I wiecie, to ma znaczenie tutaj, wobec tego, co pisze, tak? Bo pokazuje Chrystusa oczywiście jako człowieka, ale pokazuje jako Boga. No, ma świadomość, no wiecie, Jan w tym, co pisze tutaj, ma świadomość, że my nigdy nie będziemy doskonali. Ja jestem absolutnie przekonany o tym, że on wie o tym, tak, bo zna swoją grzeszność też, ale jednocześnie pokazuje nam, w jakim kierunku powinniśmy się weryfikować właśnie, tak jak na początku powiedziałem. Więc pokazuje też, że Jezus był w pełni człowiekiem i jakby był, albo inaczej, nie był podatny na grzech, czy nie był podatny na te rzeczy, które się dzieją ze świata, ale te rzeczy nie są mu obce. Tak? To nie jest tak, że on tylko z perspektywy nieba ma wgląd na to, jak ludzie mają problem z grzechem, ale sam doświadczył tego, bo diabeł też go kusił tutaj na ziemi, tak? Wiemy o tym. I miał mnóstwo sytuacji, której był prowokowany też, której ludzie prowokowali go do tego, żeby mu złapać go na czymś, na jakimś grzechu, złapać go na jakimś przestępstwie, tak? Może nie wszystko pewnie jest napisane w słowie, ale ja myślę, że wiele takich sytuacji było. Faryzeusze tylko czekali na tym, że mu się noga podwinęła, tak? Tylko czekaj, myślę, że takich ludzi sporo wtedy było. Zresztą to jest naturalne u człowieka, tak? Bo człowiek, który mówi, że jest wierzący, to inni, wiecie, to nawet dzisiaj jest tak. Myślę, że i wy się spotkaliście z takimi ludźmi, nie? Tylko czekają, żeby was przyłapać na jakimś grzechu. I powiedzą, o, takiście wierzący, takiście wierząca, taką rzecz zrobiłeś. Co z ciebie za wierzący, nie? Co z ciebie za chrześcijanin? No, ale także Jan pokazuje, że Jezus wiedział, o czym jest mowa, tak? To nie jest tak, że jest oderwany od tej rzeczywistości. Okej. Okay. Patrząc też, o czym warto wspomnieć, patrząc też na te nauki, czego mamy się wystrzegać, czego się mamy nie wystrzegać, oczywiście te zalecenia są ważne, ale warto też pamiętać, że Jan, kiedy to pisał, to jakby nie miał przed oczami, nie wiem, 40 odłamów protestantyzmu, bo my czasami zapominamy o tym, nie? I odnosimy to jeden do jeden do dzisiejszych czasów. Oczywiście są pewne rzeczy, które można odnieść tutaj z tego, prawda? I są dla nas bazą takim właśnie też, na co powinniśmy uważać, na co nie uważać, ale pamiętajmy o tym, że w tamtych czasach inne problemy były, tak? Tam to chrześcijaństwo się dopiero raczkowało, tak? I były zupełnie inne problemy, aczkolwiek mówię, no to są pewne rzeczy uniwersalne też, tak? Które, tylko niektórzy właśnie mają taką tendencję, żeby to tak jeden do jeden wziąć, prawda, że tu jakiś ruch protestancki się pojawił, to ciach, tutaj już Jan o tym wspomina. No może to się czasami pokrywać, czasami nie, tak, to trzeba też patrzeć na ten kontekst historii też i kiedy i do kogo właśnie list był kierowany. No dobra, ale wróćmy do naszego fragmentu. Werset piąty. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. No właśnie, to znamy. I myślę, że nieraz już słyszeliśmy o tej światłości, ciemności, tyle kazań już było powiedziane na ten temat, ale no kiedy się przyglądamy w kontekście właśnie takim ekspozycyjnym do tego fragmentu, no to jakby to widzimy, że to jest taka kluczowa myśl, o której Jan tutaj pisze, że światłość pisze o tej światłości, tak, że światłość, ciemność, tak, światłość, ciemność, wiadomo, co ma na myśli, tak, kiedy patrzymy na cały kontekst myśli Jana, to wiemy, co ma na myśli, tak, ciemność, czyli te życie w grzechu, te życie przed nawróceniem, jak to my mówimy, wierzący, tak, te życie nie, kiedy nie usłyszeliśmy jeszcze Ewangelii, tak, to było to życie w ciemności, a teraz nie powinno być życiem w ciemności, tak. I Jan tutaj pisze takie słowa, że zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Ale uwaga, tutaj szósty werset właśnie. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Zobaczcie, to jest to, o czym mówiliśmy na samym początku, że człowiek sam siebie potrafi oszukiwać. Sam siebie potrafi okłamywać. I Jan tutaj daje takie pewne wskazówki, czy żebyś zastanowił się, żebyś zweryfikował, czy na pewno nie oszukujesz nie tylko innych obok siebie, ale samego siebie też. Światłość, czym jest światłość? Wiecie, światłość rozświetla ciemność, no to są rzeczy oczywiste, nie? Ja jak byłem mały, to dzisiaj też lubię na to patrzeć, jak jest taka ciemna noc, prawda, jest burza, to jest fascynujące, kiedy uderza piorun. I ten piorun tak pięknie po całym niebie tak się rozświetla. Nie? Z jednej strony to jest przerażające, no bo wiemy, że piorun jest groźny. Może zabić człowieka, może wywołać pożar, ale z drugiej strony jest fascynujący swoim pięknem, kiedy rozpościera się po całym niebie i widać tą jego światłość. Wiecie, to czasami, tak sobie wczoraj kiedyś myślałem nad tym, to jest taki obraz Boga też. Z jednej strony Bóg jest potężny i ma wszelką moc. I ma wszelką moc, może zrobić co chce, tak jak ten piorun może w dowolne miejsce strzelić, nie? Jest przerażający, w pewnym sensie jest przerażający, chociaż dla nas nie powinien być w takim kontekście przerażający, ale z drugiej strony jest piękny. Jest piękny, bo jest takim kontrastem dla tej całej nocy, prawda? Jest takim pięknem na tym czarnym niebie, jeżeli jest wtedy czarna, taka ciemna noc. Więc ta światłość rozświetla nam tą ciemność, tak? W obecności tej światłości też zostaje objawiona prawda, tak? To, czego nie widać w nocy, to jest widoczne w dzień. Wiecie, taki przykład też mi przyszedł do głowy, kiedy po zimie, kiedy te noce są długie, dni są krótkie, jest śnieg zalega i przychodzi wiosna. Tak? Lubimy ten moment, kiedy przychodzi wiosna, piękne słońce, robi się ciepło, ale to wszystko się rozpływa i widzimy, co po tej zimie się dzieje często, jakie są dziurawe drogi na nasze, prawda? Jak ile brudu jest na trawnikach, ile tego szlamu, ile takich nieczystości jest, prawda? Dopiero trzeba to wszystko uprzątnąć, ale to dopiero wiosna powoduje, że to zauważamy, bo w zimę nie zwracamy na to uwagi, bo po pierwsze tego słońca jest mało zazwyczaj, a po drugie często jest niewidoczne ten brud, nie? I przychodzi to światło, to ciepło, które rozświetla, które obnaża ten brud, prawda? I dopiero widzimy skalę tego. I tak samo jest z Bożym Słowem, tak? Tak samo jest z Bogiem, że On jest tą światłością, która rozświetla to, czego my nie zauważamy często, kiedy nie widzimy, przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy. Nie jest to dla nas problemem. Ciemność jest przeciwnością światłości. List do Efezjan. Chciałbym, żebyśmy otworzyli dwa fragmenty. List do Efezjan, 5 rozdział, 8 werset. Zobaczcie, co apostoł Paweł pisze tutaj a propos ciemności i światłości. Dwa fragmenty chciałem przeczytać z listów apostoła Pawła. Pierwszy list do Efezjan, 5 rozdział, 8 werset. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, uwaga, byliście niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Możemy to podpiąć pod ten fragment, o którym Jan pisze tutaj w naszej tej ekspozycji. Możemy chyba, prawda? Bo to jest dokładnie ta sama myśl. Zobaczcie, myśl apostoła Pawła też pokrywa się z tym, co czytamy tutaj w tym liście Jana. Czyli byliście niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu, więc postępujcie jako dzieci światłości. Wiecie, kiedy człowiek się nawraca, jest to wspaniała rzecz, kiedy Bóg go nawraca z tej ciemności, kiedy go zbawia, kiedy człowiek może zaświadczyć o tym też poprzez właśnie chrzest, poprzez wyznanie wiary, ale to nie może się zatrzymać tylko na słowach. To nie może się zatrzymać tylko na gestach, nawet na chrzcie. Tak? Tylko i Paweł, i Jan piszą o dwóch rzeczach. Postępujcie jako dzieci światłości. To jest zawsze ten konflikt, prawda? Wiara, uczynki, tak, że jesteśmy zbawieni z łaski, tak. Oczywiście, że jesteśmy zbawieni z łaski, ale zarówno apostoł Paweł i zarówno tutaj apostoł Jan, prawda, kiedy czytamy, porównujemy te fragmenty, oni bardzo mocno naciskają na to, że tak naprawdę możemy zweryfikować dopiero, czy naprawdę jesteśmy zbawieni, tak? To jest taki weryfikator tego, czy naprawdę nasze życie jest odmienione, czy naprawdę nasze życie przeszło ten proces odmiany. Czy to są tylko, wiecie, poukładane myśli teologiczne? Bo poukładanie myśli nie jest trudne tak naprawdę. Możemy sobie po prostu pomyśleć, o, fajnie, jestem zbawiony, już koniec, kropka, mogę sobie żyć dalej, jak żyłem, nie? Ale Słowo Boże tak nie mówi. Słowo Boże mówi zupełnie coś innego. Mówi o tym, że mamy postępować jako dzieci światłości. A Jan tutaj pisze, że jeżeli chodzimy dalej w ciemności, tak, to co tutaj jest napisane? Kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Właśnie. Ale to dalej, jeszcze jeden fragment chciałem przeczytać. Dobrze. Więc jest tak, że człowiek też wierzący powinien przynajmniej żyć w światłości. Tak, to nie jest też tak, że wiecie, no to Jan, tak jak powiedzieliśmy, wiedział, że nie jesteśmy ludźmi doskonałymi, tak? Wiedział, że będzie czasami taka sytuacja, kiedy nam się potknie noga, jak to powiedzieliśmy, tak? Może nawet inni wyłapią, że nam się potknęła noga, ale mi się wydaje, że to jest coś więcej niż potknięta noga. Chodzi tutaj po prostu o styl życia. Zweryfikuj, jakim stylem żyjesz, tak? Czy rzeczywiście chodzisz w tej światłości? Zaraz sobie powiemy dalej, czym jest ta światłość, czym jest chodzenie w światłości, bo Jan to tutaj rozwija w tym fragmencie. Więc to tylko tak rzuciłem jako temat, żeby zobaczyć, że Jan pisze o tym, żebyśmy zweryfikowali, czy na pewno chodzimy w światłości, czy na pewno nasze zbawienie jest prawdziwym zbawieniem, krótko mówiąc, tak? Czy na pewno jesteśmy odrodzeni? Czy tylko oszukujemy siebie, że jesteśmy odrodzeni? I Pan Jezus również, to jest zapisane w Ewangelii Jana, zobaczcie, no ciekawe właśnie, że właśnie w Ewangelii Jana się wszystkie te tematy ładnie pokrywają. W 12 rozdziale, w 35 wersecie powiedział swoim uczniom takie słowa. 12 rozdział Ewangelii Jana, 35 werset. Kiedy chodzili sobie ze sobą, prawda, po ziemi, kiedy no, widzieli, obserwowali Go, i mówi do nich takie słowa. Na to rzekł Jezus, jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła, bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Zobaczcie, on tego nie mówi do ludzi niewierzących. Halo, tak? Słyszycie? Łapiemy? Nie mówi tego do ludzi, do tłumów. On to mówi do swoich uczniów. Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Więc to jest dla nas ostrzeżenie, tak, że jeżeli będziemy się oddalać od Chrystusa, no to jest niebezpieczeństwo, że wiecie, że pójdziemy w maliny, tak? Jest powiedziane tutaj, tak jak Pan Jezus powiedział, bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie, tak? Zatraca ten punkt swój, do którego zmierza w ogóle. No bo to jest oczywiste. No, Pan Jezus też dawał proste przykłady, które ludzie rozumieli. Wtedy nie było, wiecie, latarek, nie było, były pochodnie jedynie i jak było ciemno, to było ciemno. Nie było tak jak dzisiaj, że jak się idzie Warszawą, to nawet jak prądu nie ma, to mimo wszystko coś tam widać, nie? Ale po prostu było naprawdę ciemno. Jak nie było ognia, to było naprawdę ciemno, więc on wiedział, pokazywał im obraz, który oni rozumieli, że jak jest ciemno, to człowiek nie wie, dokąd idzie. Nie ma księżyca, to jest ciemna noc, to po prostu nic nie widać. Więc są pewne weryfikatory tego, czy chodzimy w światłości. No to będziemy jeszcze mówić, jak zobaczymy, jak dojdziemy dalej w tych listach Jana. Ale tutaj mamy taki pierwszy element, o którym Jan wspomina. Zobaczcie, mówi o społeczności. Wiecie, my generalnie no, uważamy, że jest wszystko często okej z nami, bo mamy społeczność, jesteśmy w zborze, wszystko jest z nami w porządku. Ale wiecie, chciałbym, żebyśmy zobaczyli jeden fragment, przeskoczyli do drugiego rozdziału, pierwszy list Jana, drugi rozdział i przeczytamy sobie dwa wersety. Dziewiąty i dziesiąty. I to jest taki pierwszy sprawdzian, myślę. Pierwszy sprawdzian, czy chodzimy rzeczywiście w światłości, o której Jan pisze. Zobaczcie, co tu jest napisane. W Biblii Warszawskiej najpierw przeczytam. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Przeczytam jeszcze z drugiego tłumaczenia, z tłumaczenia Piotra Zaręby z SNP. No tutaj jest trochę bardziej to rozszerzona ta myśl w polskim języku. Kto twierdzi, że jest w świetle, czy chodzi w świetle, a nienawidzi swojego brata, i tutaj jest takie łatwe, ładnie to opisane, właściwie nie wyszedł z ciemności. Właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swojego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Bardzo mi się podoba to tłumaczenie. Czy jesteś takim człowiekiem? Czy, zobacz, to jest ten weryfikator dla ciebie. Czy jest może człowiek, tak, w twoim życiu, do którego wciąż trzymasz jakąś urazę? Do którego wciąż trzymasz jakieś nieprzebaczenie? Do którego wciąż trzymasz, jest jakiś niepokój w relacji z tym człowiekiem? Zweryfikuj to. Zweryfikuj to, bo jeżeli chodzisz w światłości, zobaczcie, to taka sytuacja nie może mieć miejsca. To nie znaczy, że my się nie pokłócimy nigdy, tak? Bo ja nie uważam, że no jesteśmy ludźmi, tak? Ja zawsze mówię, że ludzie są ludźmi i również to mówię, że w małżeństwach też uważam, moje zdanie jest takie, że w małżeństwach ludzie mają prawo się kłócić, o tak powiem. Wiem, że mówię może kontrowersyjną rzecz, jak na nasz zbór i na tą kazalnicę, ale ja tak osobiście uważam. Bo mamy emocje, jesteśmy ludźmi z krwi i kości. I czasami te emocje z nas po prostu wypływają. Czasami są sytuacje, że się pokłócimy, czy z dzieckiem, czy w pracy, czy nawet z żoną, czy z mężem, ale to nie może być stan ciągły. To nie może być stan, który trwa. Bo jeżeli ten stan trwa, kiedy ty, Słowo Boże mówi, żeby przed zachodem słońca rozwiązywać wszystkie problemy, tak? Jakoś gdzieś jest taki fragment. To jest bardzo dobra koncepcja, tak? To nie może trwać. Twoje nieprzebaczenie, czy twój gniew, czy twoja jakaś zepsuta relacja nie może trwać. Ona się przydarzy, prędzej czy później się przydarzy. Ja nie dam wam gwarancji, że się nie przydarzy i myślę, że Słowo Boże też nie daje takiej gwarancji. Ono też pokazuje, że ludzie bieżący, nawet bohaterowie Biblii, byli tylko ludźmi. I im też się zdarzało, że nie było im po drodze ze sobą, że czasami prawda, coś tam nie zagrało, czasami się nie dogadali, czasami może Biblia nie pokazuje wszystkich szczegółów, ale myślę, że czasami też mogli się pokłócić między sobą, ale pokazuje, że to nie może być stan, którym trwają. To nie może być stan, który jest stylem ich życia. A my często mamy niestety coś takiego, że wiecie, na zewnątrz jest wszystko ładnie, się uśmiechamy, ale gdzieś tam w sercu trzymamy jakąś taką urazę do człowieka, jakieś zgorzknienie, jakieś nieprzebaczenie. I myślę, że o tym tutaj Jan pisze, tak? Że takie miejsce, jeżeli chodzisz w światłości, coś takiego nie ma prawa w twoim życiu być, po prostu trwać. Bo to kiełkuje, to procentuje i potem prowadzi do bardzo złych rzeczy. Tak? Więc jeszcze raz, kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi, tutaj słowo nienawidzi, żebyśmy tak sobie nie pofolgowali z tym słowem nienawidzi, bo to nienawidzi to nie jest takie słowo, wiesz, nienawidzi, że jak się zobaczę, to wiesz, prawie z kijem na siebie pójdę, nie? To nie o to chodzi. Po prostu właśnie to jest to, o czym mówimy, że po prostu relacja między jednym człowiekiem, przede wszystkim wierzącym, ale też w świecie powinniśmy też dążyć do tego, żeby mieć poukładane relacje, myślę, z każdym człowiekiem, ale tu szczególnie, tak? Żeby nie trzymać urazy, dokładnie. Żeby nie trzymać urazy, żeby to nie było stylem twojego serca, że ty po prostu pielęgnujesz tą urazę, tak? Że ty chowasz ją gdzieś tam i na zewnątrz to okej, no podam mu rękę, uśmiechnę się, że wszyscy widzieli, że jest w porządku, nie? Ale co to siedzi, nie? I Jan pisze, sprawdź, czy takie twoje serce nie jest, tak? Czy rzeczywiście ta światłość jest światłością, wiecie, bo Bóg jest światłością. Jest powiedziane, że w nim nie ma żadnej ciemności. On jest takim Bogiem, zobaczcie, doskonałym i tak sobie to postanowił, że on, że tak powiem, obnaża się przed nami sobą, tak? On nie ma nic do ukrycia. Nie ma w nim żadnego grzechu, nie ma z nim żadnej urazy, nie trzyma żadnej urazy, nie trzyma żadnego zniechęcenia do człowieka. Kiedy człowiek szczerze do niego przychodzi, kiedy pokłania się przed nim, on mu przebacza jego grzechy, on nie jest zainteresowany tym, żeby się obrażać na ciebie. Pomyśl, co by było, jak Bóg by się za każdym razem obrażał na nas. Ja nie wiem, jak my byśmy mogli funkcjonować. Wyobrażasz sobie taką sytuację, że Bóg by się za wszystko obrażał. Jak go zawiodłeś, to się da cię obrazić na 2 lata na przykład, nie? I po prostu wyłącza swoje błogosławieństwo nad tobą, wyłącza relacje, po prostu na 2 lata się obraża. Znaczy to takie chrześcijaństwo, chyba nikt by nie był zainteresowany takim chrześcijaństwem. I to się przekłada też na relacje z nami. No to po prostu to, jak funkcjonuje relacja z Bogiem, powinno się odbijać na relacji z nami. I Jan tutaj o tym mówi, tak? Jeżeli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy, okłamujemy samego siebie, tak? Okłamujemy samego siebie i innych często takimi, wiecie, ładnymi gestami, nie? No, więc to jest ta kwestia. 8 i 10 werset. Pójdziemy dalej, tak? Czyli wiemy już o czym ta myśl tutaj jest. 8 do 10 wersetu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. No właśnie, i myślę, że w tym fragmencie Jan takie dwa sposoby myślenia tutaj obnaża. I myślę, że pierwszą taką myślą jest człowiek, który mówi, że nie jest grzeszny. I wiecie, to, żeby nie było, no my się pięknie modlimy, Panie Jezu, my grzesznicy, jesteśmy grzesznikami, tak, jesteśmy, no, nie jesteśmy doskonali, o tym wszyscy wiemy, ale zobaczcie, kiedy się nad tym zastanawiałem, to często nie zauważamy swojego grzechu, albo jakby spychamy swój grzech i nie bierzemy odpowiedzialności za swój grzech. O, to jest dobre słowo. Nie umiemy wziąć odpowiedzialności za swój grzech. To jest niestety duży problem człowieka, również człowieka wierzącego. Również człowieka wierzącego. I wiecie, na przykład, możemy to tłumaczyć różnymi rzeczami. Na przykład mam takie skłonności po prostu, taki jestem, nie? Słyszeliście czasami, jestem ekstrawertykiem, krzyczę głośno, tak? No to jest usprawiedliwione, po prostu unoszę się czasami, nie? Unoszę się czasami, no co z tego, że wszyscy sąsiedzi mnie słyszą na ulicy? Taki jestem po prostu, taki był mój ojciec, ja też taki się urodziłem, nie? Ale to nie jest dobre. Mało to ja uważam, że to jest grzech, kiedy po prostu jest takie świadectwo też człowieka wierzącego, kiedy się drze na całą okolicę i wszyscy go słyszą, jak się na przykład wydziera na swojego małżonka, albo na swoje dzieci, nie? Myślę, że przyznacie, że dla człowieka wierzącego to nie jest dobre świadectwo, nie? Ja myślę, że to jest między innymi, znaczy tam daję taki przykład, oczywiście luźny, ale my często podciągamy coś przez to, że tacy już jesteśmy. Tacy jesteśmy po prostu i nic się z tym nie da zrobić. Takiego mnie Pan Bóg stworzył, więc taki jestem. No cóż ja na to poradzę, nie? I to jest takie pudrowanie właśnie. Nie chcemy przyznać tego, nie chcemy zmienić nic w swoim życiu, tak? Chociaż można zmienić, ja uważam, że można zmienić. Po prostu tacy jesteśmy. Drugi taki punkt, który sobie napisałem, odpowiedzialność zbiorowa. No przecież wszyscy tak robią. Wszyscy, uwielbiam słowo wszyscy. To ja wiem, że często to słowo słyszę, to jest mocno nadużywane słowo wszyscy. Bo zawsze, kiedy ktoś mówi, no przecież wszyscy tak myślą, albo wszyscy tak robią, to pamiętajcie, że zawsze to nie są wszyscy. Bo ludzie nie są nigdy jednakowi, więc to nie ma takiej opcji. Ale ludzie w ten sposób usprawiedliwiają coś złego na przykład. No przecież wszyscy tak robią. Wiecie, w czasach komuny, pamiętacie, jak ci starsi wiekiem, nie? Starsi wiekiem w sensie tak jak ja, nie? Żeby nikogo nie urazić tutaj. Ja już się nie uważam za 20-latka, ale jeszcze pamiętam czasy komuny, nie? To było tak, że tam ktoś sobie coś przywłaszczał, wiecie, papier toaletowy do domu zabrał. No przecież wszyscy tak robią, nie? No wszyscy tak robią, no to co? No normalna sprawa, no takie są realia życia w tym kraju. Już nieraz słyszeliśmy takie słowa. Tak się żyje tutaj, no inaczej się nie da, no. Ale to jest grzech. Kradzież jest grzechem? Jest grzechem i nie ma co pudrować tego grzechu, nie? A że wszyscy tak robią, to nie znaczy, że ja mam tak robić. To nie znaczy, że ja jako człowiek Boży, odrodzony, chodzący w światłości mam to czynić. Ale niestety często używamy odpowiedzialności zbiorowej. Zaistniałej sytuacji, no po prostu nie miałem na to wpływu, tak się rzeczy ułożyły, tak? Tak wyszło, tak wyszło. Wiecie, i człowiek odpycha to od siebie, nie potrafi przyznać, ja zawaliłem, tak? To po mojej stronie była wina, ale po prostu tak wyszło, no tak się złożyło, nie? No cóż, no. Ktoś nas zawiódł na przykład, nie? Przecież to nie ja pierwszy, nie? Przecież to nie ja pierwszy zacząłem krzyczeć, to nie ja pierwszy zacząłem tę awanturę, to nie ja pierwszy podniosłem głos, nie? To nie ja pierwszy zacząłem przeklinać na przykład, tak? Tylko ta druga osoba, nie? I my mamy taki, lubimy jako ludzie usprawiedliwiać swój grzech, pudrować swój grzech, ale zobaczcie, co tu jest napisane, że jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy. I my lubimy sami siebie zwodzić. To jest dla nas komfortowe, żeby siebie zwodzić, bo człowiek ma problem z przyznaniem się często do winy, wiecie, no może nie zawsze, ale często unika tej odpowiedzialności, bo nie chce się pokazać może, że jest słaby, nie chce się pokazać, że jest niedoskonały, bo on jest pastorem, bo on kazania mówi na przykład, to on nie przyzna się do swojej słabości, tylko będzie pudrował to wszystko dookoła, chociaż wszyscy widzą, że jest jakiś problem, nie? Ale będzie pudrował, drążył, wiecie, dalej brnął czasami w te swoje rzeczy, nie? I Jan pisze, że to w ogóle jest zupełnie inna historia tutaj, o której on mówi. To, wiecie, on po prostu sam siebie zwodzi, tak? Sam siebie zwodzi, ale zobaczcie, co tutaj jest napisane. Nie tylko zwodzimy siebie, ale Jan używa mocniejszego języka niż ja. Ja może jestem bardziej dyskretny tutaj i może bardziej staram się nikogo nie urazić tutaj na tej sali, ale Jan jakby tutaj stanął, jakby powtórzył to słowo, to byście mieli większy problem, myślę, jeżeli jest taka kwestia. Bo on mówi, prawdy w nim nie ma. Gdzie to znaczy prawdy w nim nie ma? Że ten człowiek jest nienawrócony w ogóle. Prawdy w nim nie ma. Jak może być prawda w człowieku, kto idzie za Chrystusem? No. Nie ma, pisze, że nie ma prawdy, nie? Także Jan używa mocniejszych tutaj, mocniejszych argumentów, nie? Prawdy w nim nie ma. Ale uwaga, jeżeli wyznajemy grzechy swoje, jeżeli przyznaję się do tych grzechów, nie tylko do tych jakichś wielkich, wiesz, przydarzających się w twoim życiu, ale do tych małych właśnie, o których powiedzieliśmy, że gdzieś się z prawdą rozminąłeś, tak, że gdzieś oszukałeś, prawda, skłamałeś i chodzi to, tu nie chodzi o to, żeby wiecie, żeby, nie wiem, robić nie wiadomo co, ale żeby rzeczywiście mieć szczerą pokutę w tym swoim sercu, prawda, i rzeczywiście nie chcieć tak, że wiecie, pokuta, nam się źle chyba trochę czasami, niektórym może się źle kojarzyć co pokuta, bo żyjemy w kraju, w jakim żyjemy i w realnie, w jakim żyjemy i wiecie, w kościele rzymskim pokuta po prostu polega na tym, że mamy coś wykonać, tak? Mamy wykonać jakąś modlitwę albo może coś zrobić, prawda? I na tej podstawie jest pokuta. Natomiast pokuta rzeczywiście, prawdziwa taka Boża, biblijna pokuta jest odwróceniem się od tego, co robiliśmy. To nie jest tylko kwestia, że zobaczyliśmy swój problem, ale odwróciliśmy się od niego. Zobaczyliśmy, że idziemy w złą stronę, tak? Zobaczyliśmy, że jest coś złego, nie chcemy tego robić też, tak? Naprawdę nie chcemy tego robić, nie tylko mówimy, że to było złe, przepraszam Cię, Panie Boże, nie? I za dwa dni to samo, nie? No bo to wiecie, no to nic z tego nie wynika, nie? Ale chcemy rzeczywiście żyć inaczej. Przytrafiło się, no zdarza się czasami, tak? Ale to nie może być reguła. To nie może być reguła, przepraszam, tak? Przytrafiła się jakaś sytuacja, okej, może nie powinna się przytrafić. Może wręcz to było paskudne świadectwo przed innymi, tak? Ktoś nas przyłapał na kłamstwie. Słabe, nie? Wierzącego człowieka. Ale zdarzają się i takie rzeczy, bo mówię, jesteśmy ludźmi. Ale dla Boga większą wartość ma to nie to, że ktoś cię złapał na jakimś grzechu, tylko to, że ty przyszedłeś i potem rzeczywiście żałowałeś tego i odwróciłeś się od tego. Bo może Bóg tak sprawił, że chciał, żeby ktoś cię przyłapał na tym grzechu, nie? Może nie było już innej możliwości, tak, żeby ci przemówić do serca. Więc Jan mówi, jeżeli wyznajemy grzechy swoje, tak, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Zobaczcie, to jest z naciskiem oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wczoraj patrzyłem, co te słowa oznaczają. Nie chciałbym się na tym, bo to całe drugie kazanie można na ten temat powiedzieć, ale generalnie bardzo podobne słowo, podobny człon tego słowa, bo to słowo oczyszczać jest od sakata greckiego, no jest potem rozwinięciem i wydaje mi się, choć nie jestem w 100% pewien, ale wydaje mi się, że właśnie słowo katalizator, bo to jest katalizator, pochodzi z greckiego języka, ma korzenie w tym słowie. Wiecie, jak działa katalizator, prawda? On nie jednorazowo oczyszcza powietrze, tak? Czy w samochodzie, czy tam w jakimś innym urządzeniu, ale jest takim filtrem, który regularnie coś oczyszcza, prawda? I to słowo też mówi tutaj, że Bóg nie jednorazowo oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości, ale to jest stan twojego serca, że ty cokolwiek gdzieś tam w złym kierunku pójdziesz, to Jan mówi, to oczyszczaj się w nim, tak? Bądź szczery przed nim. On i tak zna wszystko, słuchajcie. To jest takie czasami, wiecie, okłamywanie nie tylko siebie, ale i Boga. Bo Bóg i tak zna całe twoje życie. Lepiej cię zna niż ty sam. Lepiej zna wszystkie twoje grzechy niż ty sam. Umiesz je wyliczyć, wiesz, i wypisać, nie? Także to jest takie bez sensu trochę, nie? Patrzenie z tej perspektywy. Więc bądź otwarty, otwieraj się przed Bogiem i wyznawaj mu to. Naprawdę, najgorsze rzeczy, które myśli też i może są jakieś rzeczy, które potrzebujesz wyznać, wyznawaj. Nie bój się Boga. Nie bój się Boga, bo ludzie czasami mają, wiecie, taki opór, bo się boją pewnych rzeczy, w modlitwie nawet użyć, bo boją się, że nie wiem, to nie wypada, albo to jest już tak obrzydliwe, że wiecie, że po prostu się nie nadaje na modlitwę. Ale posłuchaj, Bóg zna wszystkie twoje myśli, nawet jak się pojawiły jakieś najbardziej obrzydliwe myśli, albo złe, albo w stosunku do innych ludzi, czy jakiekolwiek sytuacje miały miejsce, Bóg je i tak zna. Bóg je i tak zna, więc nie ma co ukrywać, nie ma co kombinować, że wiesz, że ty jesteś taki wspaniały, nie? Tylko po prostu mówi, jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg, jeżeli naprawdę szczerze otwierasz swoje serce przed Nim, mówisz, Panie, ja nie chcę tak żyć, nie chcę więcej kłamać, nie chcę więcej po prostu mieć jakieś urazy do kogoś, chcę rzeczywiście, daj mi, Panie, siłę, daj mi moc swojego ducha, żeby to były poukładane, żeby to było uporządkowane, wszystko, co jest nieuporządkowane, miej taki stan przed Bogiem i o tym pisze Jan. To jest chodzenie w światłości właśnie. Nie to, że nie przytrafia nam się żaden upadek, nie to, że nie przytrafia nam się żadna kłótnia, ale stan, kiedy cokolwiek się przytrafi, chcesz to prostować, chcesz odwracać się od tego, nie chcesz tak żyć dalej. Nie? Nie usprawiedliwiasz siebie, krótko mówiąc, tak? Więc może tak być, może są jakieś właśnie grzeszki w twoim życiu, których nie nazywasz po prostu grzechem, tak? Których nie nazywasz grzechem, ale wiesz, Duch Święty ci gdzieś tam nie daje spokoju i wiesz, że to, co robisz, nie jest okej. Wiesz, że to, co robisz, nie jest w porządku, wiecie, bo nie wszystkie rzeczy, znaczy, można tak, nie wszystkie szczegółowe instrukcje grzechu są opisane w Bożym Słowie, ale właśnie jest też Duch Święty, który pokazuje, nie, że jak coś jest nie tak, coś jest nie w porządku, to masz w sercu takie przekonanie, że to powinno być naprawione, że tego nie powinniśmy ciągnąć, że to powinniśmy uciąć, nie, że to powinniśmy zakończyć, że powinniśmy może pójść do kogoś, przeprosić. O, to jest już czasami większy problem, bo spadnie nam nasza złota korona z głowy, prawda? Kiedy przyznamy się do swojego błędu, kiedy przyznamy się do tego, że coś zawaliliśmy, ale Słowo Boże mówi, że to jest właściwa postawa przed Bogiem. Tak, to jest właściwa postawa przed Bogiem. Nie to, że ja będę, wiecie, pięknym pastorem, który czy kaznodzieją, prawda, który straci swój cały autorytet przed zborem czy przed ludźmi, jak ja się przyznam do swojego grzechu czy do swojej słabości, nie? To nie o to chodzi w ogóle w chrześcijaństwie. Ale niestety niektórzy tak na to patrzą. No. Usprawiedliwiamy się, tak, zrzucamy odpowiedzialność na innych często, tylko nie potrafimy się przyznać do tego, co sami zmalowaliśmy, tak? Sprawdź, czy faktycznie, chciałbym, żebyśmy z tym zostali, to słowo też do mnie, sprawdź, czy faktycznie chodzisz w światłości, bracie, siostro. Czy faktycznie możesz się podpisać pod tym listem, pod tym pierwszym listem Jana, że tak żyjesz po prostu, tak? Że tak żyjesz, że nawet jak coś się stanie, to idziesz na kolana, prosisz Boga, żeby ci dał siłę, żeby się odwrócić od tego, żeby nie iść w tym kierunku, żeby mieć pokój z ludźmi, żeby mieć pokój z Bogiem. Myślę, że za tym pójdzie radość też, nie? Że kiedy będziesz tak żył, Bóg będzie cię wypełniał swoją radością, będzie ci błogosławił też w twoim życiu, bo to jest Jego wola, tak? To jest Jego wola dla ciebie, ale Jan pisze tutaj tak, jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, jeżeli mówimy, że nic się nie stało, kłamce z niego robimy i nie ma w nas jego słowa. Zobaczcie, to są mocne słowa. Ja mówię, no Jan na dzisiejsze czasy to myślę, że jakby stanął i komuś tak osobiście powiedział, to co najmniej proces cywilny by miał w sądzie za taki tekst. Nie? Jakby powiedział, jesteś kłamcą. No, nie? Za to można oberwać proces cywilny dzisiaj, nie? A on prosto mówi. Jesteś kłamcą i kłamcą robisz Boga jeszcze na dokładkę, tak? Bo mówisz, że nie jesteś grzesznikiem. Ile ludzi mówi, że nie są grzesznikami, tak? Zawsze dajemy przykład, no tam na ulicy tak, ale my sami często, prawda? My jesteśmy odrodzeni, wierzący, prawda? No, gdzie my grzesznicy, nie? No czasami coś tam się zdarzy, nie? Ale wiecie, ale no, te czasami jest bardziej niż czasami, nie? I czasami nie patrzymy w ten sposób, z tej perspektywy też na siebie. Myślę, że to jest taka refleksja Jana. On tutaj nie pomija tego, że Bóg jest Bogiem miłości i łaski, żeby nie było. Tak? Dzisiaj troszeczkę powiedzieliśmy sobie o tym, o napomnieniu. Tak? To też słowo jest potrzebne, ale trzeba patrzeć właśnie, tak jak powiedzieliśmy, na autora tego listu, że Jan jest tym człowiekiem, który dużo mówił o tym, że Bóg jest Bogiem miłości. Że Bóg jest takim dobrym ojcem, nie? Dobrym tatą, nie? Do którego przyjdziesz, do którego się masz przytulić, do którego możesz wszystko powiedzieć i wiesz, że on cię nie pogoni, nie krzyknie na ciebie, ty zły synu, prawda, najpierw idź, wiesz, a potem ja cię zacznę kochać. Bóg cię kocha takiego, jakim jesteś, ale stawia pewne wymagania też wobec ciebie. Tak? To nie jest tak, że możesz żyć jak chcesz. Nawrócony, no to wiesz, żyj jak chcesz, bo łaska tym bardziej procentuje i im grzech się powiększa. Nie, to pewnie słyszeliście, często niektórzy wierzący tak mówią, nie? Tym bardziej łaska się powiększa, jak grzech się powiększa, nie? To tym bardziej łaska obfituje. No jest taki fragment, owszem. Tylko, że on trochę w innym kontekście jest napisany i on nie jest wytrychem do tego, żeby usprawiedliwiać swoje postępowanie. Prawda? No bo czytamy, że tutaj apostoł Jan trochę inaczej o tym wspomina, więc a Biblia sama sobie nie przeczy. Więc to nie jest słowo wytrych. To nie jest słowo wytrych, żeby sobie pozwalać. Nie? Tylko to pokazuje też miłosierność Boga oczywiście, bo Bóg jest niesamowicie miłosierny. Nie jesteśmy w stanie sobie nawet uzmysłowić, jak bardzo po ludzku, jak bardzo jest kochany. Ale z drugiej strony mamy wskazówki, mamy słowo, które jest takim katalizatorem naszego życia, które pokazuje, obnaża, czy wszystko z nami jest okej. Okay. To dzisiaj powiedzieliśmy, dotknęliśmy pierwszego tematu, tak? Myślę, jest jeszcze kilka, ale dzisiaj powiedzieliśmy właśnie o relacji, tak? O relacji z innymi ludźmi, o społeczności z innymi ludźmi, czy tutaj na tym poziomie wszystko jest w porządku i powiedzieliśmy sobie o grzechu, prawda? O pudrowaniu grzechu, usprawiedliwianiu grzechu. Jan pisze, że jeżeli chodzimy w światłości, to na tym poziomie powinno być czysto, tak? Powinniśmy być spokojni, nie powinniśmy mieć wyrzutu sumienia, i powinniśmy rzeczywiście przeglądać się w tym słowie innymi rzecz mówiąc. Także życzę wam tego, bracia i siostry, kochani, żebyście z czystym sumieniem patrzyli na pierwszy rozdział pierwszego listu Jana i żeby to było dla was też zachęcające dzisiaj, jeżeli coś jest nie tak, jeżeli widzicie w swoim sercu, że coś jest nie w porządku, to zawsze jest czas, żeby przyjść do Boga, żeby przyjść do człowieka też czasami, to jest też czasami potrzebne. Może coś jest niezałatwione, może coś jest niewyprostowane, to Słowo Boże mówi, że jeżeli chcesz chodzić w światłości, to musi być wyprostowane. To nie ma tutaj wyjątków od tego, nie? Że to no, Bóg przymknie oko na to, nie? Bo to nie chodzi o to, czy Bóg przymknie oko, czy nie, ale jeżeli ty chcesz chodzić w światłości, to musisz być przejrzysty. To nie może być tak, że 95% jesteś przejrzysty, a 5% to gdzieś tam jest schowane, bo coś tam chcesz sobie zachować dla siebie, jakąś urazę, jakiś grzeszek, jakieś coś tam, nie? Także nie o to chodzi. Także życzę wam tego i sobie samemu, aby to słowo rzeczywiście, abyśmy żyli tym słowem, aby to słowo było takim katalizatorem naszego życia. Amen.